I to jest Poranek Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości. Stefan Hambura, mecenas, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
A mecenas jest zawsze przygotowany, zawsze ma przed sobą jakieś dokumenty. Co to za dokumenty teraz pan mecenas w dłoni ma?
Mam postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, 25 Wydziału Cywilnego. Jest to postanowienie dotyczące odrzucenia pozwu pani Wojnarowskiej Gauthier, która wystąpiła 28 sierpnia tego roku z pozwem przeciwko Republice Federalnej Niemiec w wysokości 6 milionów złotych wraz z odsetkami oraz w wysokości 5 tysięcy złotych renty miesięcznej. I ten pozew został odrzucony.
Ale niestety. Dlaczego pani Gauthier domagała się takiego odszkodowania?
Tak, pani Wojnarowska Gauthier jako 3,5-roczne dziecko trafiła do Auschwitz ze swoimi rodzicami bezpośrednio z powstania warszawskiego.
I
była poddawana eksperymentom pseudomedycznym. Wtedy za to był odpowiedzialny Józef Mengele. We wczorajszej Rzeczpospolitej jest artykuł na ten temat, bez odszkodowania za eksperymenty.
Nigdy nie dostała żadnego odszkodowania? Nigdy się o odszkodowanie nie ubiegała?
Nie ubiegała się, ale to niezależnie, czy się ubiegała, czy nie, bo wtedy, przypomnę, jeżeli kiedyś było na przykład płacone za prace przymusowe, to były to pieniądze z fundacji, a nie Republiki Federalnej Niemiec. A jak wiemy, Republika Federalna Niemiec jest następcą prawnym III Rzeszy według własnej niemieckiej doktryny. A dlaczego ten pozew został odrzucony? Ze względu na immunitet jurysdykcyjny, a to oznacza, że brak jest możliwości pozywania Republiki Federalnej Niemiec przed polskimi sądami, co oczywiście Włosi już od kilku lat robią, gdyż w 2014 roku włoski Trybunał Konstytucyjny wydał takie orzeczenie, które to umożliwia. A jutro niestety będzie mijała druga rocznica od czasu, kiedy to 100 posłów złożyło do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący immunitetu jurysdykcyjnego, to znaczy możliwości pozywania obcych państw przed polskimi sądami, a tutaj głównie chodziło o Republikę Federalną Niemiec. Jest to wniosek złożony przez przedstawicieli grupy posłów. Tym przedstawicielem 26 października 2017 roku był między innymi pan poseł Arkadiusz Mularczyk i pan poseł Andrzej Matusiewicz. Jak mówię, jutro mija niestety druga rocznica, a wiemy, że obowiązuje zasada dyskontynuacji. To oznacza, że ten wniosek zostanie umorzony, gdyż mija kadencja 11 listopada, mija kadencja obecnego Sejmu. I wczoraj na Twitterze pan poseł Arkadiusz Mularczyk, próbując ratować całą sprawę, napisał między innymi, teraz cytuję z Twittera: w związku z zasadą dyskontynuacji obowiązującą w Trybunale Konstytucyjnym zamierzamy ponownie złożyć wniosek poselski do Trybunału Konstytucyjnego zmierzający do otwarcia drogi sądowej dla ofiar niemieckich zbrodni wojennych i uznania, że immunitet jurysdykcyjny chroniący Niemcy jest niezgodny z Konstytucją Republiki Rzeczypospolitej Polskiej.
A dlaczego ten wniosek przez 2 lata leżał w Trybunale Konstytucyjnym?
To jest dobre pytanie i myślę, że takie pytanie trzeba stawiać do pani prezes Julii Przyłębskiej. Nie tylko ten wniosek, bo wczoraj też czytaliśmy w dzienniku Gazecie Prawnej, że również dotyczy to aborcji eugenicznej. Tak? Także widać, że Trybunał Konstytucyjny ma jakiś czasowy problem, żeby, tak bym powiedział, ważne sprawy tutaj rozwiązywać i wydawać orzeczenia.
Jest jakiś tryb, jakieś określenie, jak długo Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrywać sprawę i wniosek, który wpłynął, czy to jest decyzja prezes Trybunału?
wszystko wskazuje na to, że te tryby są nam nieznane, gdyż jedne sprawy toczą się szybciej, drugie wolniej. Myślę, że pan jako dziennikarz, ale nie śledczy, mógłby się też zwrócić z zapytaniem do pani prezes Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego, dlaczego to tak długo trwało.
A mecenas takiego uprawnienia nie ma, jeżeli, bo pan pełnomocnikiem tego wniosku nie jest.
Nie, oczywiście. Tu jest, jak mówię, jednym z nich jest pan poseł Arkadiusz Mulaczyk, znany między innymi z tego, że przygotowuje raport na temat strat i szkód wynikających z II wojny światowej. Okładkę tego raportu widzieliśmy w jednym z tygodników przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no ale raportu jeszcze nie poznaliśmy. To trwa też trochę.
Dosyć długo trwa przygotowywanie tego raportu, bo to już jest któraś rocznica. Dzisiaj zresztą mija dokładnie 4 lata od momentu, kiedy Dobra Zmiana dostała mandat do samodzielnego sprawowania władzy.
No mija i mija i mało się dzieje. Bym powiedział, że dzieje się...
Z tym mało się dzieje, to bym nie przesadzał.
W tych sprawach, panie redaktorze, zgadzam się. Tu pan ma rację, bo...
Ale czy z panem posłem Mularczykiem pan rozmawia? Bo był moment, kiedy pan współpracował z Arkadiuszem Mularczykiem, teraz tak nie jest.
Nie jest tak. Na początku trochę przesłałem wiedzę w jego stronę, ale jak każdy polityk, inaczej jak wielu z polityków, no uważa, że no powinien to sam robić. No, ma tam swoich niby ekspertów, doradców i słusznie.
Nie wiem, czy na końcu każdej rozprawy sądowej są wolne wnioski, czyli taki moment, kiedy mecenas może się wykazać tym, co chciałby powiedzieć danego dnia, w danym momencie. Teraz jest pora na wolne wnioski.
Ile mam minut?
2,5 minuty.
No to jeszcze podejmiemy bardzo szybki i aktualny temat też. Ja reprezentuję parafię z Kutna, która, w imieniu której złożyłem pismo do nadburmistrza Monachium, ażeby sprowadzić do Polski prochy błogosławionego księdza Michała Woźniaka. I mamy pewien problem. Ze strony niemieckiej nie mamy oporów, a opory napotkaliśmy po stronie polskiej, między innymi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I zacytuję, ukazał się też chyba 30 września artykuł w Rzeczpospolitej, zacytuję właśnie taki fragment. Zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego groby wszystkich ofiar zamordowanych w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej, a znajdujące się na terenie dzisiejszych Niemiec, są trwałym świadectwem okrucieństwa. Ekshumacje do Polski mogą spowodować powolne zanikanie śladów zbrodniczej działalności w miejscu, gdzie miała ona miejsce. Z tego powodu ministerstwo jest przeciwne ekshumacji, proponując w zamian wybudowanie w miejscu odkrytych kwater godnego upamiętnienia. A to oznacza, że relikwie błogosławionego księdza Michała Woźniaka nie mogą zostać sprowadzone do Polski, do Kutna. Tam już jest kaplica odpowiednio przyszykowana. Tam już parafia czeka, ażeby prochy błogosławionego Michała Woźniaka zostały sprowadzone do Polski.
Nie można obu tych stanowisk pogodzić?
No właśnie próbuję i dlatego rozmawiam też z panem redaktorem tutaj w radiu. Myślę, że niektórzy nas słuchają, inni nasłuchują i prosimy o to, żeby nam pomogli.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Stefan Hambura, mecenas Stefan Hambura był gościem Poranka Wnet. I po takiej rozmowie, jaką piosenkę pan mecenas myśli, że możemy, a może o wolności posłuchamy Chłopców z Placu Broni.
Zgadzam się.
Wolność kocham i rozumiem w Poranku Wnet. Dzisiaj piątek, 25 października, godzina 7:27. Gościem Poranka Wnet jest pan Wojciech Zabłocki, radny sejmiku województwa mazowieckiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po kampanii wyborczej ile głosów pan dostał?
3613.
Ile zabrakło do tego, żeby zostać posłem na Sejm Rzeczpospolitej?
No, zabrakło 3 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości. Raczej w tych kategoriach patrzymy, bo najpierw liczymy, ile uzyskamy mandatów, a potem się liczy już kolejność samego wyniku. No niestety mieliśmy z Warszawy 9 posłów, w tej chwili mamy tylko 6.
Trudno było prowadzić kampanię w Warszawie, która nie jest PiS-owi przychylna.
Znaczy powiem tak, ja bardzo nie lubię, kiedy mówimy, że Warszawa nie jest przychylna PiS-owi, bo jakby te tradycyjne warszawskie dzielnice, czym starsze, tym to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest wyższe, więc myślę, że to nie jest kwestia tego, że Warszawa nie jest przychylna, tylko tego, żeby odpowiednio się komunikować, zwłaszcza z tymi młodymi dzielnicami, z tymi, gdzie gdzieś dopiero ludność do Warszawy przyjeżdża, napływa, gdzie kupuje nowe mieszkania.
To jest prawda, czy piosenkę Sen o Warszawie pan zna?
Jasne.
Nie będziemy razem śpiewać, a proszę powiedzieć, jaki jest pana sen o Warszawie?
Powiem tak, jako urodzony w Warszawie, jako od pokoleń zresztą moja rodzina tutaj mieszka, no to marzyłoby mi się Warszawa ambitna. Taka, która rozwija się w sposób, no, którego by nam pozazdrościły inne stolice europejskie. Z jednej strony fajnie, abyśmy mieli dużo zieleni, aby to miasto nasze było przyjazne i czyste i świeże, ale z drugiej strony też powinno tutaj być jak najwięcej inwestycji, których oczekujemy, czyli domknięcie obwodnic wewnętrznych, dokończenie obwodnicy południowej, kolejne linie metra, parkingi podziemne, nowe linie tramwajowe, więc tych inwestycji na pewno powinno powstawać jak najwięcej i uważam, że szkoda, że obecny prezydent Warszawy już na wstępie swojej kadencji, już na początku, w pierwszych miesiącach zrezygnował z tak wielu projektów, które warszawiakom obiecywał i których wszyscy oczekiwaliśmy.
Z jakich?
No właśnie na przykład te parkingi podziemne w centrum miasta. Ja marzę sobie, żebyśmy chociażby na Placu Bankowym mieli taki parking podziemny, na Placu Teatralnym, na Placu Trzech Krzyży. Jest 17 placów w całej Warszawie, wytypowanych jeszcze, za poprzednich kadencji, jeszcze Hanny Gronkiewicz-Waltz, które powinny mieć parkingi podziemne, a na górze powinny powstać jakieś parki, skwery, przestrzeń dla pieszych, dla mieszkańców. Tymczasem tak nie jest, tracimy ogromny potencjał w centrum Warszawy, a prezydent Trzaskowski mówi, że tego nie będzie budował z różnych przyczyn. No szkoda, że z tego się wycofał już po kampanii wyborczej, po tym jak został wybrany. Czy domknięcie wschodniej obwodnicy Śródmieścia na przykład?
To są wszystko wizje. Za chwilę zajmiemy się problemem Czajki, tak? Bo Czajka to jest to miejsce w tej chwili newralgicznie. Trochę zniknęło z pierwszych stron gazet, zniknęło z mediów, a wiemy o tym, że wczoraj CBA wkroczyło do Bratusza po to, żeby zabrać wszystkie dokumenty, które dotyczyły zarówno budowy, jak i awarii Czajki.
No i tak od dawna powinno być, bo coś niepokojącego się w tym miejscu działo, że już od grudnia nie działała spalarnia. To wiedzieliśmy już o tym przypadkiem, to było ukrywane, gdzieś zamiatane pod dywan. Opinia publiczna miała się o tym nie dowiedzieć. Tak samo jak oczyszczalnia ścieków również się dowiedzieliśmy ze znacznym opóźnieniem. Więc tutaj to mam nadzieję, że odpowiednie służby zbadają, bo to nie jest przecież prywatna...
Ale co pan wie? Czy pan badał tą sprawę? Czy pan wie o tym, kto wydawał w jaki sposób pieniądze, jak byłyby przetargi? I też jeszcze jedno pytanie, co teraz tam się dzieje?
Powiem w ten sposób. Ja spotykałem się z pracownikami tego miejsca. Jeden z pracowników oczyszczalni opowiadał o tym, jak chociażby na zmianie w oczyszczalni kiedyś, na samym początku, kiedy ruszyła, było 6 ludzi na zmianie, teraz jest tylko jedna osoba. No i to świadczy o tym, że chociażby gdzieś te etaty były tak zmieniane, aby więcej było stanowisk kierowniczych, a na przykład mniej technicznych. No tak twierdzą ludzie, z którymi rozmawiałem i to jest niepokojące. Więc to, że jest inwestycja za blisko 4 miliardy złotych, gdzie nie działa ani oczyszczalnia, ani spalarnia, my się o tym dowiadujemy jako opinia publiczna gdzieś przypadkowo, no to jest sprawa skandaliczna. To jest na pewno złe zarządzanie mieniem publicznym. Na pewno jest to sprawa, z której trzeba wyciągnąć konsekwencje i dymisje polityczne, zmiany na tych stanowiskach kierowniczych w tym przedsiębiorstwie, to jest za mało. To są naprawdę sprzeniewierzone pieniądze i tutaj musi być odpowiedzialność karna.
Teraz do studia wszedł Jan Oleński, a przy telefonie jest inżynier Janusz Waś. Zna pan pewno pana inżyniera. Dzień dobry panie inżynierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Temat Czajki, co tam się dzieje?
co tam się dzieje. No trudno wyczuć, co tam się dzieje, ponieważ znowu wszystko jest ściśle tajne. Otrzymujemy jakieś szczątkowe informacje w internecie, które też no włos jeżą nie tylko na głowie.
Bo
nie wiem, czy pamięta pan, panie redaktorze, jak ostrzegałem wtedy, kiedy mówiliśmy pierwszy raz w Czajce, że to według mnie jest skok na kasę, cała ta Czajka, to teraz będą się odbywały następne skoki na mniejszą już trochę kasę przy naprawie tego chłamu, który został nam tutaj zafundowany. No i przyjrzyjmy się temu, co się dzieje. Ja powtarzam oficjalne informacje, jakie mamy z NPWiK. Z NPWiK mamy taką informację, że ta naprawa rurociągu będzie kosztowała 23 miliony złotych. I co to jest ten rurociąg? No są dwie rury, po 100 metrów każda, dwie rury stalowe. Czyli razem 200 metrów rury. Jeśli te 23 miliony podzielimy przez 200 metrów, to otrzymujemy 115 tysięcy za metr bieżący rury, zwykłej stalowej rury, no może nie takiej zwykłej, bo z 1,60 m średnicy, ale w sumie jest to normalna jakaś tam robota instalacyjna. Nie jest to konstrukcja promu kosmicznego, prawda? Tylko normalna instalacyjna robota, jakich się jednak trochę robi i robiło. Ja sam robiłem takie roboty kiedyś. I to kosztuje 115 tysięcy metr bieżący. Jeśli założymy, że w materiale taka rura no, specjalnie zrobiona i tak dalej, takie rury nie leżą w magazynie, trzeba gdzieś tam je było zamówić. Niech nawet metr bieżący tej rury kosztuje 10 tysięcy. Niech robota kosztuje drugie 10 tysięcy, chociaż to oczywiście grubo przesadzam. Tu mamy 20 tysięcy na metr, ale nie 115 tysięcy. Prawda?
Prawda. Więc jeżeli znowu pana kalkulacja, bo może rura kosztuje 50 tysięcy, a robota jest tak trudna, że kosztuje drugie 50 tysięcy.
No przepraszam, trudnego takiego w tej robocie. Jest szyb pionowy, spuszcza się kawałki tej rury pionowo w dół, jedzie wózeczkiem, zaraz o tym wózeczku powiemy, jedzie wózeczkiem na swoje miejsce, jest normalnie spawana. Takich robót, no parę kilometrów w życiu ja zrobiłem, a firmy wyspecjalizowane robią to na bieżąco. Żaden cud, krótko mówiąc. Więc znowu wykorzystywana jest sytuacja, że tak powiem, awaria, no to trzeba tutaj wydoić jakąś kasę.
To teraz o wózeczku?
O wózeczku. No otóż cały film obejrzałem znowu w internecie, jak to jest robione. Czyli jest tak, dlaczego ja zawsze muszę, cholera jasna, przewidzieć wszystko, co najgorsze? Powiedziałem, że tak prawdopodobnie będzie, że się będzie próbowało naprawiać kawałek tego rurociągu. Ten rurociąg jest wykonany ze złych elementów. Te rury się nie nadają, te istniejące, na rurociąg ciśnieniowy. Tymczasem się znowu robi tylko kawałeczek tego rurociągu stalowy, tak jak też ja doradzałem, żeby to była rura stalowa jednak. I łączy się dalej z tym nieodpowiednim, że tak powiem, rurociągiem już wykonanym, który jest tam pod betonem i tak dalej, bo ten wózek jeździ po betonie, który jest na wierzchu tych starych, w cudzysłowie, rur. Czyli naprawia się tylko to, co się rozwaliło. Chce się dosztukować do tego, co jest. Znowu te byle jakie rury zalane betonem. I to się nie sprawdzi, moim skromnym zdaniem, albowiem stal pracuje inaczej, te elementy z żywic, te rury wykonane z żywic pracują inaczej. Połączyć bezpośrednio się tego nie da, więc trzeba wymyślić jakieś dziwne połączenie między nimi. I to prawdopodobnie kosztuje sporo, ale też nie tyle, żeby za metr wyszło 115 tysięcy złotych. I będzie znowu tragedia. Skoro kawałek tego rurociągu nie zdał egzaminu, to dlaczego zostawia się znowu na dalszym odcinku to samo nieprawidłowe rozwiązanie? No, nie mogę tego pojąć. I znowu się wydaje jakieś straszne pieniądze. I co mnie jeszcze martwi, panie redaktorze? Ja to stale powtarzam. Mi się wydawało cały czas, że ja mówię w języku polskim, chyba dosyć zrozumiale, jak mnie niektórzy informują. Tymczasem odnoszę wrażenie, że moje wypowiedzi, ci, którzy powinni dokładnie się wysłuchać tych wypowiedzi, traktują tak, jakbym te wypowiedzi moje, tak jakbym się wypowiadał w jakimś mało używanym chińskim dialekcie. I nic nie dociera. Jest sytuacja taka, że CBA bardzo dobrze, że weszło tutaj i tak dalej wszędzie i zaczyna grzebać, tylko szukają nie tego, co trzeba. A przedmiot poszukiwań jest olbrzymi. To jest cała oczyszczalnia na 500 000 metrów sześciennych na dobę, której nie ma. Nie ma tej oczyszczalni i stale w sposób nielegalny Warszawa zrzuca nieoczyszczone ścieki do Wisły. Ja to powtarzam po raz enty i mam nadzieję, że w końcu dotrze ta informacja do tych, do których dotrzeć powinna.
Na pewno bezpośrednio dotarła do Wojciecha Zabłockiego, kandydata do Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pana komentarz w tej sprawie, w sprawie wypowiedzi doktora, magistra inżyniera Janusza Wasia.
Znaczy ja już się przyzwyczaiłem, że pod rządami Platformy Obywatelskiej w Warszawie wszystko jest nie tak i wszystko jest najdroższe. Mamy najdroższe w Europie czy na świecie metro, mamy najdroższą na świecie proporcjonalnie oczyszczalnie, spalarnie, które nie działają. Mieliśmy najdroższe mosty, które też gdzieś tam ulegały awariom, więc ja się przyzwyczaiłem, że ta ekipa za coś nie weźmie, to wszystko jest najdroższe i się nie udaje.
Panie inżynierze, a w takim razie pytanie na uspokojenie mieszkańców Warszawy i dolnej części Wisły. Czy to coś, co ma zastąpić, to coś, co jest w tej chwili, będzie w odpowiednim momencie gotowe do użytku? Czyli zanim przyjdzie zima, zanim przyjdą lody?
Mnie się wydaje, że tak, ponieważ już jest połowa wykonana. Wie pan, rurociąg stalowy się robi szybko. Technologie są znane, opanowane. Firma, która to robi, bardzo dobrze umie to robić, bo ja wiem, która to firma robi. Więc tutaj nie ma obawy. Obawa jest tylko taka, bo już połowa jest wykonana, więc do tego 15 listopada, tak jak było planowane, pewno drugą połowę zrobią, z tym, że to jest tylko 100 metrów, a powinno 1300 powinno być wymienione. Jak podają, ile jest i ile rzeczywiście tego rurociągu jest. Natomiast boję się o połączenie jednego z drugim, czy ono będzie dobre, co od razu zda egzamin, i boję się o współpracę stalowego rurociągu z rurociągiem niestalowym. Zupełnie inaczej zachowuje się materiał tu, zupełnie inaczej tu, szczególnie pod obciążeniem. Wszystko w rękach tego, tak w cudzysłowie, tego połączenia. Ale dalsza część rurociągu nadal może się rozlecieć, tak jak się rozleciała ta pierwsza część rurociągu. Ale znowu uparcie wrócę do tego, że nie ma prawie 4 miliardów złotych i nie ma oczyszczalni drugiej, która powinna być na co najmniej 500 000 metrów sześciennych na lewym brzegu Wisły.
Może...
To wynika z prostych obliczeń. Ja proponuję dać studentom takie zadanie, żeby zrobili bilans ścieków w Warszawie i zobaczymy, ile im wyjdzie. Studentom w całej Polsce.
Może...
Oczywiście trzeba im dać odpowiednie dane do tego.
Może do tego kiedyś dojdzie i studenci uratują Wisłę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie inżynierze, za rozmowę. Janusz Waś, magister, inżynier, specjalista. Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, dziękuję panom obu i dziękuję słuchaczom za cierpliwość, że mnie słuchali kolejny raz chyba.
Wszystkiego dobrego, panie inżynierze. Wracamy do rozmowy z Wojciechem Zabłockim, ale już nie czajka, tylko reprywatyzacja. Pana komentarz do wyroków sądu.
Oczywiście jest sprawa skandaliczna i to jest kolejny dowód na to, jak bardzo potrzebna jest zmiana w wymiarze sprawiedliwości, głęboka reforma, bo to, co wyczyniają sędziowie w tych sprawach, to są sprawy skandaliczne. Już nie mówię tylko nawet o treści wyroków, o sposobie postępowania, ale nawet po zachowaniu takim etycznym czy nieetycznym, które widać na sali, kiedy gdzieś jest bardzo wesoło sędziemu, kiedy córka zamordowanej Jolanty Brzeskiej wychodzi z sali, no bo czuje po prostu, że słowa o tym, że gdzieś lekkie niedogodności mieszkańcy tych kamienic przeżywali, no to, to ja się nie dziwię, że nie wytrzymała i wyszła. No dla sędziego to było śmieszne. No szkoda, że nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej odpowiedzialności, żadnej powagi. To, to kolejny raz pogłębi tylko, tylko negatywne odczucia mieszkańców, obywateli o wymiarze sprawiedliwości.
A co się w sejmiku mazowieckim dzieje? Jak się ma marszałek Struzik i jego imperium?
To jest dobre pytanie. Ja żałuję, że do tej pory, chociaż już tyle minęło tygodnie od awarii Czajki, do tej pory nie doczekaliśmy się dyskusji na ten temat. Jeszcze przed wyborami zgłaszaliśmy taki postulat, aby porozmawiać na właściwej komisji, na sejmiku o skutkach tej awarii. I to myśleliśmy zarówno o oczyszczalni ścieków, jak i o spalarni. Chcieliśmy podyskutować, jak to będzie miało wpływ na Mazowsze, na, szczególnie na północne Mazowsze, na różne gminy, które tam się znajdują, no ale nie było wtedy woli takiej, żebyśmy o tym dyskutowali. Marszałek Struzik bardzo chętnie rozmawiał o polityce, ale kiedy ona dotyczy spraw europejskich, demokracji, konstytucji, to są takie tematy rządów, w których często i chętnie marszałek zabiera głos. Ale kiedy chcieliśmy dyskutować o Czajce, to się okazało, że to, uwaga, nie jest temat dla sejmiku mazowieckiego, to nie jest problem Mazowsza. No jakieś absurdalne sytuacje, no ale tak właśnie niestety działa pod rządami marszałka Struzika Mazowsze.
Dzisiaj 4 lata upływa od momentu, kiedy Dobra Zmiana wygrała pierwsze wybory parlamentarne. Da radę rządzić jeszcze przez najbliższe 4 lata?
Ja mam nadzieję, że da radę rządzić znacznie dłużej niż przez 4 lata. Mieliśmy teraz naprawdę dobry okres dla Polski, oby to trwało jak najdłużej. Polacy docenili te zmiany i te reformy, chociaż były trudne, chociaż były przeprowadzane przecież w warunkach ciężkich, ale udało się na tyle Polskę reformować, że poparcie dla PiS-u wzrosło i 8 milionów Polaków, które nas poparło w tych wyborach, to jest absolutny rekord. I oby było tak jak najdłużej, więc nikt nie powiedział, że to musi być tylko jedna, dwie kadencje. Jak rząd będzie dobrze rządził, jak będzie postępowała zmiana dobra w kraju, to ja liczę, że tych kadencji będzie jak najwięcej, bo nie widzę powodu, żeby nasz naród oddawał władzę chociażby poprzednim aferzystom, którzy niestety ją sprawowali.
Mówi pan o obrońcach demokracji.
Tak, tak, jak oni się nazywają. Obrońcy demokracji, tam gdzie oni gdzieś tracą swoje wpływy, interesy, to na takie hasła najchętniej się powołują.
Wojciech Zabłocki, radny w sejmiku województwa mazowieckiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a w Poranku Wnet od czasu... Słucha pan radia?
Oczywiście.
O, i to jest prawidłowa odpowiedź. Zespół Portugal The Man.